Lektury Paranormalium.
W Radiu Paranormalium zapraszamy do wysłuchania kolejnego fragmentu książki Akara Jusufa Mustafy, czyli Józefa Marcinkowskiego, zatytułowanej Pamiętnik Jasnowidza. Mustafa był warszawskim wróżbitą i chiromantą działającym w pierwszej połowie XX wieku. Jego życie naznaczone było biedą i dramatycznymi doświadczeniami, w tym pobytem w obozach koncentracyjnych, gdzie, jak sam pisał, ludzie zwracali się do niego po nadzieję. Wiele lat po wojnie spisał swoje wspomnienia w Pamiętniku Jasnowidza, jednej z najbardziej niezwykłych relacji tego typu w polskiej literaturze. Zapraszamy do słuchania. Często zadają mi pytania, czy wierzę w sny i czy umiem wyjaśniać ich symbolikę. Daję odpowiedź wymijającą. Znam kogoś, kto nie w stylu Freuda stara się nadać objaśnieniu snów rangę dyscypliny naukowej. Od lat piszę wielkie dzieło na ten temat. I od lat bez sennika egipskiego nie podejmuje się żadnej poważnej sprawy. A jest wybitnym prawnikiem. Biblijny Józef ze snu Faraona o 7 krowach tłustych i 7 chudych wyciągnął tyle korzyści, że do dziś uchodzi za geniusza w interpretacji snów. Ja w jego ślady nie usiłowałem iść. Tym niemniej i ja swego czasu zasłynąłem w tej dziedzinie. Władzio Słońca, przez niektórych zwane pogardliwie kiełbaska, w czasie wycieczki do Torunia poznał tam uroczą harcerkę, jak twierdził, o słodkim imieniu Irma. Rozstając się, a znajomość ich trwała najwyżej 20 minut, przyrzekli sobie, że na wieki wieków będą sobie wierni. Wymienili adresy. Kiełbaska przedstawił się jako hrabia z Kresów. Przezornie podał adres szkoły rolniczej, w której zaliczał się do bezrolnych chreczkosiejów. Jak przystało na arystokratę i dżentelmena, pierwszy złożył jej na 10 stronach podaniowego papieru w kratkę oświadczyny oraz wyśpiewał swój zachwyt nad jej urodą. Wiem o tym dobrze, gdyż ja mu ten list pisałem, przelewając na papier wiele atramentu, łez serdecznych i westchnień głębokich. Najbardziej kiełbaskę wzruszyło zakończenie listu. Jak ten księżyc pod niebiosem, tak ja związan z twoim losem. Jak on o niebie, tak ja o tobie zapomnę w grobie. Odpowiedzi na ten list nie mógł się doczekać. Usychał z pragnienia, umierał z tęsknoty, a ja chudłem słuchając jego westchnień i rojeń miłosnych. Aż pewnego dnia kiełbaska, siedząc na łóżku w koszuli nocnej, która mu nawet pępka nie osłaniała, spojrzał na mnie baranim wzrokiem i powiedział: miałem sen. Gdy kiełbaska śni, są to na pewno sny prorocze. Wtrącił się Tadzio Rammstein, siedzący po prawicy władzia na swoim łóżku. Był w podobnej, o ile nie krótszej, koszuli nocnej i siedział w pozycji Buddy, świecąc nagim pępkiem i czymś jeszcze wstydliwszym. Nie przerywaj natchnionemu, skarciłem Tadzia, a do kiełbaski: co ci się śniło, wieszczu? Kiełbaska z zawstydzeniem podrapał się po nagiej, nieco różowawej, podobnej do tyłka prosięcia czaszce. Bo widzisz, śniło mi się ciele. Tadzio przechylił głowę niczym drost i nastawił uszu, wciągając spodnie na nagie pośladki, zbliżali się do nas i inni. A spało nas w tej sypialni tylko 60. Kiełbaska przykrył się wstydliwie kocem. Ciele? Jakie ciele? Na pewno to, którego nie udało mu się wyciągnąć krowie spod ogona. Jurek S. o przezwisku Juchas, o co się bardzo sierdził, powiedział to takim tonem, że kiełbaskę omal szlak nie trafił z irytacji. Sprawa cielęcia była piętą Achillesa kiełbaski. O tym wszyscy wiedzieli. Swego czasu, podobnie jak i ja, musiał on przez 3 dni pełnić dyżur w majątku szkolnym Tarpno. Tak się niefortunnie złożyło, że na ostatni dzień jego dyżuru los przeznaczył cielęciu ujrzeć światło cienne. Kiedy krowa zaczęła się cielić, profesor Olszewski, specjalista od hodowli, zabrał do obory kiełbaskę, żeby asystował przy tym wiekopomnym fakcie. Poród był bardzo ciężki. W rezultacie oborowy wyniósł najpierw z obory nieprzytomnego profesora, a w kilka minut również jego wzorowego ucznia. Na samym końcu dorodnego byczka. Kiedy inżynier Baranowski, dyrektor naszej szkoły, zapytał oborowego, co się tam działo w tej oborze i dlaczego krowa nie mogła się ocielić, ten łobuz oborowy powiedział: panie dyrektorze, jak ten byczek wyjrzał na oborę, to zobaczył profesora Olszewskiego jednym okiem, a kiełbaskę dojrzał drugim. Zamknął oczy i cofnął się do łona matki. Tak dwa razy mi zrobił. Dopiero jak zemdleli obaj i wyniosłem ich z obory, byczek zgodził się wyjść. Gdy go wyciągałem, powiedział mi, że widok tych dwóch twarzy był tak straszny, że za żadne skarby nie chciałby żyć na takim świecie i oglądać coś takiego. Te, Juchas, powiedział Tadzio, ty lepiej pomyśl o tym dziedzicu, a kiełbasce daj spokój. Ten byczek już dawno nie żyje, a to ciele ze snu może być naprawdę prorocze. Jakie to było ciele? Mów śmiało, ja cię obronię. Rude, szepnął zawstydzony kiełbaska. Miało zadarty ogon i wesoło biegało po łące. A ja myślałem, że gapiło się na zielone wrota. Wtrącił się Bóg tak chciał, ale myśmy go zaraz usadzili. Albowiem nie darzyliśmy go zbyt wielką sympatią za to, że on aż nadmierną sympatią darzył Oktawię Matuszewską, istotę eteryczną wagi ponad 115 kg, naszą ukochaną mateczkę. Mruczał Tadzio. Ciele. Rude. Z zadartym ogonem. Co to może oznaczać? Ej, Mustafa, co ty na to powiesz? Sądzę, powiedziałem udając wielkie zamyślenie, że w poniedziałek kiełbaska dostanie list miłosny od Irmy. Słysząc to, kiełbaska wrzasnął wściekle: ty tatarska dupo, jak cię zdzielę po tej jadaczce, to... Spokojnie, kiełbasko, spokojnie, gasił jego święty gniew Tacio. Tatarzy, jako lud pierwotny i ciemny, posiadają najwięcej jasnowiców. Poczekajmy do jutra. Jeśli jutro nie będzie listu od Irmy, komisyjnie damy mu koca. Koca i to jakiego? Zawołali pozostali. Miałem bardzo niespokojną niedzielę. Bałem się koca. Przyrzekłem sobie, że niezależnie od tego, czy się wymigam od koca, czy go dostanę, znów więcej nie będę tłumaczył. Nigdy w życiu. I słowa dotrzymałem. Koca nie dostałem. W poniedziałek na trzeciej lekcji nasz wychowawca, pan profesor Paderewski, wszedł do klasy z listem w ręku. Proszę ja was, powiedział drapiąc się swoim zwyczajem po łysinie, mam tu list z Torunia. Nadawcą jest niejaka Irma G., ale adresata nikt w naszej szkole nie zna. Chodzi o jakiegoś jaśnie pana hrabiego Władysława Kiełbaskę. Przejrzałem wszystkie nasze roczniki od zarania szkoły i nie znalazłem ucznia o takim tytule. To do mnie, panie profesorze. Kiełbaska stał dumnie wyprostowany. Do ciebie? O Boże! Wykrzyknął profesor. Hrabia! O Jezu! Regularnie przez pół roku co 10 dni kiełbasce śniło się rude ciele z zadartym ogonem i co 10 dni otrzymywał list miłosny od słodkiej Irmy. A potem raptem przyśnił mu się baran i korespondencja urwała się. Tego snu nie tłumaczyłem. Był tak jasny, że nawet smutna twarz Napoleona go zrozumiał. A jednak sny prorocze istnieją. W 1941 roku w lipcu znany mi dobrze, wybitnie prozaiczny osobnik powiedział mi o dziwnym śnie, jaki go nawiedził. Sen był bardzo krótki. Jego najmłodszy syn, Jerzy, szedł przed siebie niosąc na plecach wielki drewniany krzyż. Taki jak ogląda się na drodze pasyjnej. O trzy najwyżej kroki za Jurkiem szedł starszy syn Edward, również dźwigając podobny krzyż. A o 10 kroków za nim szedł on, ojciec, też z krzyżem na ramieniu. W miesiąc później Jurek utonął w Wiśle. W 1944 roku Edward padł w powstaniu, a w 10 lat po nim jako ostatni zmarł ojciec. Wszyscy spoczywają w grobowcu rodzinnym na Brudnie. Żona jego i córki żyją do dziś. Na wiosnę 1939 roku usłyszałem o śnie, w którym krzyż odgrywał dominującą rolę. Śniąca ujrzała go nad Warszawą. Ramionami obejmował całe miasto. Gorzał jak łuna. W blaskach tego gorającego krzyża tysiące ludzi z pochylonymi ku ziemi głowami powoli, krok za krokiem, opuszczało miasto zasnute dymami. Zewsząd wiała groza. W maju 1934 roku ruszyłem w Polskę po pracę. Chodziłem piechotą, jeździłem pociągami na gapę, a niekiedy nawet udawało mi się jechać furmanką. W ten sposób dotarłem do Brześcia nad Bugiem, Kowla, Łódzka, Równego, a potem powędrowałem dalej na południe. Niedaleko Brodów, koło Radziwiłłowa, spotkałem Władzia o pięknym przezwisku Słoneczko, który chodził ze mną do tej samej buty. Ukończył ją bez wyróżnienia, ja też, a teraz w drodze łaski ubijał kamienie na szosie. Chwalił sobie tę pracę, mimo złośliwości współtowarzyszy, co kpili z jego uczoności. W końcu oparłem się o miasteczko K, położone tuż nad granicą. Otrzymałem pracę i mogłem zarobić dziennie złotówkę. Praca była nieskomplikowana, ale brudna, mokra i bardzo ciężka. Obsługiwałem błotniarki przy wyrobie kaoliny. Pomagał mi w tym dzielnie chuderlawy Żyd, nauczyciel z zawodu. Człowiek, jak się przekonałem, wyjątkowo szlachetny. Miasteczko K zdobyło on dziś sławę dzięki fajansowi. Gdy tam przybyłem, z zachwytem ujrzałem bajoro na środku rynku i tłuściutkie świnki zażywające w nim kąpieli. Pracowałem tam prawie 2 miesiące, aż, na wieki skańbiony, uciekłem, gdzie pieprz rośnie. Tego hańbiącego czynu dopuściłem się w piękny, słoneczny dzień sierpniowy. Tego dnia, od rana, stękając z wysiłku do wtóru z niepokaźnym Żydem, dźwigaliśmy te cholerne ramy z kaoliną, aż nam w krzyżach trzeszczało, do czego w parę lat później ryc śmigły zachęcał cały naród, a pot nam oczy zalewał, gdy do hali wpadł jakiś chłoporobotnik z wrzaskiem, że jaśnie pan hrabia Potocki wraz z jaśnie panią hrabiną raczyli przyjechać do K i są już na terenie cukrowni. Powstało zamieszanie. Przerwaliśmy robotę. Któryś ze starszych wiekiem robotników kazał nam zamknąć mordy i powiedział: jak każe zwyczaj, pana hrabiego należy powitać chlebem i solą, a jaśnie pani musowo dać kwiaty. A skąd weźmiemy ten chleb i sól? Podszedł do nas Zygmuś O., syn chemika, pełniący przy nas funkcję brygadzisty. Chleb, sól i kwiaty dostaniemy od mojej matki. Trzeba, aby któryś z was tam poszedł. To niedaleko. On pójdzie. Stary robotnik wskazał na mnie palcem. Jest uczony i umie mówić po polsku. Pouczyli mnie, gdzie mam iść po ten chleb i sól, więc bez namysłu pobiegłem. Było to rzeczywiście niedaleko. Pani O. wydobyła z kredensu piękny porcelanowy półmisek, wsypała nań pół garstki soli, położyła bochenek białego chleba i dała mi to do prawej ręki. Do lewej panna Zofia O. wetknęła mi bukiet kwiatów. Zadowolony z siebie kroczyłem jak indor. Byłem ubrany nędznie, cały utytłany błotem. Na głowie miałem malowniczą oprychówkę. Ponieważ półmisek z chlebem i solą zaczął mnie ciążyć, kwiaty wetknąłem pod pachę i niosłem go oburącz. W momencie, gdym przekroczył próg naszej hali, na progu tym po przeciwnej stronie stanęli dostojni goście w asyście dyrektora cukrowni, pana Jakackiego. Stanęliśmy twarzą w twarz. Ja zbaraniałem i nie wiedziałem, co mam dalej począć. Obie ręce miałem zajęte, na głowie czapkę, a w głowie raczej siano. Wtedy pani Potocka z uśmiechem wyjęła mi kwiaty spod pachy i ukryła w nich twarz, a pan Potocki wziął półmisek z chlebem i solą. Miałem ręce wolne. Pani Potocka podała mi rękę, a ja tę rękę ucałowałem. Potem uścisnął mi rękę pan Potocki. Dopiero wtedy przypomniałem sobie o czapce na głowie, ale zanim ją zdążyłem zdjąć, oni już odeszli. Zostałem w czapce. Goście oddalali się coraz bardziej, ale mnie otaczał mur złych twarzy i zaciśniętych pięści. To cóż ty, taka twoja, to tak cię w szkołach uczono witać, jaśnie państwo? Rękę pani całujesz? A pan to co, pies? I w czapce stał przed nim, wściekle krzyczał inny. A jak miałem do cholery stać? Obie ręce miałem zajęte. Baran głupi. Mój dziad wiedział, jak to zrobić. A jak on to zrobił? Posypały się liczne pytania. Kiedy do Saporzyna przyjechał książę Sapieha, a mój dziad miał obie ręce zajęte i nie mógł zdjąć czapki, to machnął głową do tyłu i czapka sama z głowy zleciała. Ho, ho, mądry dziad. I księcia w rękę pocałował. A ty? Hańba, hańba, wol z nim. Od tego dnia zostałem wyklęty z ich grona jako na wieki zhańbiony. Co gorsza, zaczęli mnie szykanować. Jedyną życzliwą mi duszą był ów niepozorny, pracowity Żyd. Myślę, że gdyby nie on, spadający niby przypadkiem ciężki młot Kowalski z górnej kondygnacji cukrowni byłby mnie uziemił. Żyd w ostatnim momencie pociągnął mnie do tyłu i młot spadł z hukiem obok mnie zamiast na moją głowę. W końcu sierpnia wziąłem wypłatę. Suma była niebagatelna, 26 zł. Za 15 zł kupiłem najlichsze, ale na miarę dobrane ubranie i z resztą kapitału wyruszyłem w głąb kraju, do Warszawy. Na pożegnanie pozwoliłem sobie na małą złośliwość. Podszedłem do wnuka, co to się chwalił mądrym dziadem, i zapytałem, czy wasz dziad wiedział, co jest najsmaczniejsze? Nie mówił, odrzekł ten nieco zaskoczony. Inni pilnie tej wymiany zdań słuchali. To powiedzcie swoim wnukom, że bułka z masłem. A ty ją jadłeś? Wykrzyknął urażony. Ja nie, ale mój dziad widział, jak książę Radziwiłł ją jadł. Jeszcze długo słyszałem za sobą ryki oburzenia, ale nie cieszyło mnie to zbytnio. Był to fragment książki Akara Jusufa Mustafy Pamiętnik Jasnowica. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do odsłuchania w archiwum podcastów na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na naszym kanale na YouTube.